To co, rozwijamy te mapy, które leży na naszym stole? Rozwijamy. Całej się chyba teraz nie da rozwinąć.
Nie da
najfajniejsza
się, bo jest
mapa świata?
Tak, najfajniejsza, najozdobniejsza, najlepsza, same superlatywy.
A dlaczego same superlatywy, to o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Doktor habilitowany Radosław Skrycki, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Historyczny. Pan należy także do Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Przede wszystkim dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Co to jest za mapa? To myślę, że niektórzy nasi słuchacze się domyślają, ale w większości trzeba powiedzieć. Państwo ją też znajdą na naszej stronie internetowej radioszczecin.pl w zakładce Fonosfera, żeby było łatwiej. Ale co to jest za mapa?
Jest to mapa Księstwa Pomorskiego. Jak tutaj tytuł głosi, najozdobniejsza i nowa. Dodatkowo jeszcze uzupełniona o widoki miast i o herby szlacheckie, co również zostało uwzględnione w tytule tej mapy.
Ta mapa to jest oczywiście już kopia. Myślę, że dzisiaj nie ustalimy tak jednoznacznie, z którego roku, ale ta, która powstała jako pierwsza, to jednak kilka stuleci temu. Jaka była historia tej mapy i człowieka, który ją stworzył?
Historia była dosyć prosta, samej mapy, natomiast historia człowieka jest bardzo ciekawa.
Bo niby znamy to nazwisko Lubinus, ale tak nie do końca coś konkretnego o nim wiemy.
Tak, o Lubinusie w zasadzie wiemy to, że był autorem wielkiej mapy Księstwa Pomorskiego.
W skrócie mapy Lubinusa właśnie.
Mapy Lubinusa, tak. Niektórzy jeszcze wiedzą, że wcześniej opublikował mapę Rugi, która też przecież była wtedy częścią Księstwa Pomorskiego i to właśnie zwróciło uwagę książąt pomorskich, przede wszystkim Filipa II. Ale Lubinus w epoce znany był przede wszystkim jako filolog klasyczny, tak byśmy go dzisiaj nazwali.
Wykształcenie miał wszechstronne, studiował w wielu miejscach w Europie i kiedy patrzę się na tę listę profesji, która tam jest, to właściwie się można zastanowić, kiedy ten człowiek te wszystkie uczelnie skończył i jak mu się to udało. Dzisiaj rzadko się już spotyka taki garnitur wykształcenia.
Dzisiaj się chyba nie spotyka już
dzisiaj
takiego garnituru
spotyka, tak.
Wykształcenia, tak. Ale to właśnie jest taki bardzo fajny przykład na to, kogo my nazywamy dzisiaj człowiekiem renesansu. Facet potrafił czytać mapy i je rysować, znał się na matematyce i astronomii, ale przede wszystkim potrafił czytać, rozumiał i komentował klasycznych poetów. Między innymi Owidiusza, z tego był przede wszystkim znany, publikował słowniki łacińsko-grecko-niemieckie.
Znawiane jeszcze całkiem niedawno, jak się okazuje.
Zgadza się i one były wydawane również przez najważniejsze oficyny wydawnicze w epoce. Także to naprawdę był bardzo poczytny autor, a do tego jeszcze reformator szkolnictwa. Bo musimy pamiętać, że wielki Jan Amos Komeński w połowie XVII wieku, kiedy publikował swoje najważniejsze dzieła dotyczące nowoczesnego nauczania, powoływał się właśnie na Lubinusa i na jego koncepcję.
Jak to się stało, że on tę mapę stworzył? Bo miał już na swoim koncie inną, ale tutaj mamy taką mapę, która pozwoliła mu przejść do historii. Choć o tym, czy on był popularny wtedy właśnie z powodu tych map, kiedy żył, jeszcze myślę, że porozmawiamy. Ale jak to się stało, że zaczął nad tą mapą pracować? Po prostu dostał zlecenie, czy to mogło być trochę inaczej?
On dostał zlecenie, ale początków zainteresowań kartograficznych Lubinusa my do końca nie znamy. Wiemy, że pracował nad mapami pogranicza meklemburgsko-pomorskiego i te mapy prawdopodobnie powstały i pozostały w rękopisie. Wiemy, i to już z pewnych informacji pośmiertnych, że stworzył dwa globusy, nieba i ziemi. No, stworzenie globusa wtedy to był rzeczywiście niezły wyczyn. Nie wiemy, czy one były kopiami jakichś wcześniejszych, czy to były autorskie dzieła samego Lubinusa. No i w końcu postanowił stworzyć mapę Rugi. Całkiem dobrze mu ta mapa wyszła. Została wydana w oficynie Blaua w Amsterdamie i to było chyba to, co przekonało książąt, przede wszystkim Filipa II, do tego, żeby właśnie Lubinusowi zlecić wykonanie wielkiej mapy, ponieważ oficyna Blaua, wcześniej oficyna Hondiusza, to były najważniejsze oficyny wydawnicze, które działały na rynku amsterdamskim. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to Amsterdam właśnie decydował o wizerunku świata, bo tam się skupiała wtedy cała produkcja kartograficzna na świecie, ta najważniejsza, no to To chyba przekonało ostatecznie Filipa II, że właśnie Lubinus jest godzien tego, żeby jemu zlecić opracowanie kolejnej mapy.
Żył na przełomie XVI-XVII wieku. Jak wtedy powstawały mapy? Czy to musiało być poprzedzone wieloma podróżami? Czy udawało się to robić po prostu siedząc przy biurku? Jak to wtedy technicznie wyglądało?
No właśnie to jest pewna epoka przełomu. Dlatego, że ciągle jeszcze powstawały mapy, które były oparte na materiałach opisowych. To znaczy, ktoś gdzieś był, dawał informację kartografowi, przy czym kartografa bierzemy w cudzysłów, bo to pojęcie powstało dopiero w XIX wieku. I ten autor mapy kompilował później te informacje, często opisowe, czasami informacje kartograficzne, jeżeli gdzieś były na przykład spory graniczne, to wtedy te mapy powstawały, można było sobie je jakoś skompilować. No i z tego oczywiście dokładając pewne koordynaty matematyczne, bazując na wcześniejszych dokonaniach ogólnogeograficznych, jak na przykład mapie Europy Mercatora, można było wyciąć pewien fragment z tej mapy i na nowo go narysować, czyli stworzyć mapę nowego regionu. Natomiast zaczyna się już budzić taka metoda kartograficzna, jaką jeszcze w takich pierwocinach zastosował Lubinus, czyli już pomiary terenowe, pomiary szerokości geograficznej, długości jeszcze nie potrafiono dokładnie liczyć.
Ale wiemy, jakich urządzeń wtedy używano?
Tak, używano bardzo prostych, astrolabium, laska Jakuba, wóz, który liczył odległość, czyli takie najbardziej proste, które wtedy były dostępne. I zresztą Lubinus tutaj się sportretował z tymi przyrządami w dolnej części mapy.
Możemy jest, rozwinąć oczywiście. Tak. Ja tutaj będę zwijała troszeczkę od góry, to będzie nam chyba łatwiej. O tak. Proszę, proszę, czy tam jest rzeczywiście portret?
Tak, mamy tutaj przy trzeciej szpalcie tekstu mamy portret takiego dżentelmena lekko wychylonego przez takie okienko. To jest właśnie Eichhard Lubinus. U góry mamy sentencję grecką, ten wykonał, czy ten dokonał, czyli ewidentnie jest wskazane, że to jest autor tej mapy. No ale do tego mamy też instrumentarium, którym się posługiwał. Czyli mamy między innymi astrolabium, kroczek, laskę Jakuba.
To są takie urządzenia, które były potem pierwowzorami tych, z których dzisiaj korzystają ludzie robiący mapy, albo korzystali, nie wiem, 50 czy 100 lat temu, bo dzisiaj to pewnie już zupełnie
dokładnie
inaczej
tak
wygląda.
Tak.
To jest oczywiście historia Księstwa Pomorskiego, ale chciałabym, żebyśmy to porównali do historii Polski. W Polsce jest to jakiś czas, żebyśmy to sobie do tej historii, którą najczęściej znamy, jakoś dopasowali, ten puzzle.
Jest to czas, kiedy w Polsce rozpoczynają swoje ponad półwieczne rządy Wazowie. Niezbyt szczęśliwy czas dla Rzeczypospolitej, dlatego że wraz z Wazami przychodzą wielkie konflikty ze Szwecją. Niestety te konflikty bardzo zubożyły, szczególnie ten ostatni, potop szwedzki z połowy XVII wieku, bardzo zubożyły nas kulturowo. Ale to też, jeżeli już jesteśmy przy kartografii, trzeba powiedzieć okres wielkiego zastoju kartograficznego. W XVI wieku mieliśmy kilka ciekawych realizacji kartograficznych. Piękne mapy Wapowskiego, niestety nie zachowana do dzisiaj. Później mapy Grodeckiego, mapa Pograbki, która korygowała ustalenia Grodeckiego. A więc dużo się działo. Natomiast wraz z Wazami przyszedł czas wojen i chyba zmieniły się trochę priorytety. Chociaż mieliśmy tutaj bardzo ciekawą postać, a mianowicie Wilhelma de Boplana, Francuza w służbie polskich monarchów, który bardzo dobrze skartował Ukrainę. I tutaj pierwsze mapy, takie porządne, dobre mapy Ukrainy, to jest właśnie pierwsza połowa XVII wieku i działalność Wilhelma de Boplana, ale to jest tylko jednostkowy przypadek. Później następuje regres, bo tak chyba możemy powiedzieć o tym niepostępie kartografii polskiej. No i te wojny, które dopadają Rzeczpospolitą, bo to nie tylko Szwedzi, bo przecież mamy powstania na Ukrainie kozackie, mamy wojny z Rosją. Więc to wszystko było bardzo nieszczęśliwym okresem w dziejach Rzeczypospolitej, ale pamiętajmy też, że jest to też przede wszystkim pierwsza połowa XVII wieku, okres, kiedy Rzeczpospolita miała swój, obejmowała największy obszar, jaki do tej pory osiągnęła.
To tylko tak po to, żeby państwo to sobie umieścili w historii, a my wracamy do Księstwa Pomorskiego i do Lubinusa, gdzie podróżował wtedy, kiedy tworzył tę mapę, która leży w tej chwili przed nami.
Po całym Pomorzu. Objechał całe Pomorze. To były dwukrotnie takie podróże studyjne, byśmy powiedzieli. Dokonywał pomiarów astronomicznych przede wszystkim, ale również pomiarów odległości. No dość powiedzieć, że tych kilka tysięcy pomiarów astronomicznych później zostało przełożone na prawie 3000 miejscowości, które znalazły się na tej mapie.
A więc pracował sam?
Nie pracował sam. On sam nie dałby rady tego zrobić. Na pewno miał jednego pomocnika, ale tutaj miał też duże wsparcie książąt. Przede wszystkim Filipa II. Ten Filip II nam się tu będzie często pojawiał, bo to on był takim spiritus movens z całego
przedsięwzięcia. Nie tylko zresztą tej mapy.
Nie tylko zresztą, tak. Filip II rozesłał prośbę do swoich poddanych, przede wszystkim do administracji lokalnej, aby udostępniać Lubinusowi wszelkie niezbędne materiały. To były oczywiście mapy i wydaje się, że z kilku takich map Lubinus korzystał, między innymi w okolicach Gryfina i jeziora Wełtyń. Proszono go również, żeby dostarczać mu materiały opisowe, ale też, żeby go godnie przyjąć, żeby w tej podróży mógł spokojnie wypocząć. No, różnie z tym bywało. Jego dziennik pokazuje, że...
No właśnie, bo mamy dostęp dzisiaj do tego dziennika. I co z niego wynika? Jakie to są opowieści?
Dziennik jest opublikowany przez Zamek Książąt Pomorskich w takiej publikacji Eilharda Lubinusa Podróż przez Pomorze. I tam z tego dziennika wynika, że nie wszyscy mieli zrozumienie dla jego pracy. Mówiąc tak łagodnie, niektórzy stosowali się do poleceń księcia Filipa i tam rzeczywiście został ugoszczony tak, jak powinien. Czasami nawet nie musiał spać z końmi na słomie, no ale...
Czyli bywało nieluksusowo.
Bywało nieluksusowo, skarżył się na podłe piwo na przykład, którym go poczęstowano, albo bardzo skromny opierunek, który dostawał.
To nie było łatwe, żeby te wszystkie materiały zebrać. Ile czasu mu to zajęło?
Sama mapa była tworzona przez 8 lat, a więc to jest naprawdę bardzo długi okres czasu, przy czym mówimy o tym procesie powstawania mapy
fizycznej, już.
Fizycznej ale jeszcze w rękopisie. Natomiast od marca do jesieni, być może do października, czyli no, przez ponad pół roku, mapa jeszcze była rytowana w Amsterdamie, a więc te 12 płyt miedziorytniczych, z których później była drukowana, było rytowanych w Amsterdamie przez najlepszego ówczesnego rytownika Nikolausa Geylekerke, który rytował między innymi mapy Ziemi Świętej. On był trochę takim wędrownym rytownikiem i pracował dla różnych oficyn wydawniczych, no ale między innymi dostał zlecenie na Lubinusa, no i wyszło mu to fenomenalnie.
Ile musiało być takich płytek, żeby tę pierwszą mapę złożyć?
To jest 12 płyt miedziorytniczych. Każda ważyła około 4 kg, czyli prawie 50 kg, o ile dobrze na szybko liczę, miedzi. A to był olbrzymi wysiłek finansowy, bo pamiętajmy, że właśnie wybucha wojna 30-letnia. Tak? W 1618 roku, kiedy ta mapa jest w druku, wybucha wojna 30-letnia, która co prawda jeszcze wtedy Pomorza nie dotyka, tak? Jeszcze prawie 10 lat Pomorze może spokojnie sobie funkcjonować i wydaje się, że dalej ta wojna księstwo ominie, no ale ceny miedzi gwałtownie wtedy rosną. Jeżeli ktoś sobie pozwala na to, żeby wydać olbrzymie pieniądze na 50 kg miedzi po to, żeby wydrukować sobie obrazek, no to znaczy, że musi widzieć w tym cel.
Ile udało się wtedy wydrukować map i na jak długo te płytki starczyły?
No właśnie,
co o nich wiemy?
Tutaj do końca nasza wiedza jeszcze nie pozwala nam jednoznacznie odpowiedzieć na twoje pytanie. Dlatego, że wiadomo, że płyty przetrwały. Przetrwały pierwszy druk, przetrwały drugi i później jeszcze 100 lat później, 140 lat później zostały użyte po raz trzeci, praktycznie niezmienione, i ten trzeci nakład z 1758 roku jest największy i najczęściej spotykany w muzeach, bibliotekach i w archiwach. Natomiast o pierwszym niestety niewiele możemy powiedzieć. Musiał być bardzo skromny nakład. Zapewne został jeden czy dwa egzemplarze wysłane do Amsterdamu, zakładając, że w Amsterdamie ona nie była drukowana, tylko gdzieś tutaj na Pomorzu, ewentualnie w Mecklenburgii, bo tego też do końca nie wiemy. Wiemy tylko, że papier był z książęcej papierni tutaj spod Szczecina. Natomiast gdzie była drukowana mapa, tego dokładnie nie wiemy. Więc prawdopodobnie dwa egzemplarze mogły zostać wysłane do Amsterdamu. Reszta została wręczona książętom w Darłowie na Zamku Książęcym. No i to miał być ten pierwszy nakład, którym książęta mieli się chwalić, wręczać jako dar, no i ozdabiać swoje komnaty.
Jak została odebrana? Jaki to był klimat? Czy coś wiemy?
Nie wiemy tego do końca, ponieważ wszystko to, co towarzyszyło tej mapie, w zasadzie koncentrowało się tylko na rozliczeniach finansowych. W tej oficjalnej korespondencji mamy bardzo dużo informacji na ten temat.
Że tanio nie było.
Że tanio nie było, kto komu jeszcze jest winien i kto nie wywiązał się ze swoich obietnic. I tutaj trzeba dodać na marginesie, że książęta wywiązali się znakomicie, a nawet jeszcze Lubinus na niej zarobił więcej niż planował początkowo. Natomiast drugie wydanie tej mapy, o którym do tej pory nie wiedzieliśmy i zupełnie przypadkowo się dowiedzieliśmy, no ale to dzięki historykom sztuki i konserwatorom, było już prywatnym wydaniem Lubinusa.
Czyli 1620 rok, tak?
1620, ewentualnie początek 21, dlatego że w 21 zmarł Lubinus, a ta mapa już była opublikowana. Więc gdzieś tutaj na przełomie tych lat to drugie wydanie miało miejsce i to było wydanie, na które zresztą Lubinus otrzymał pozwolenie książęce, mógł prywatnie drukować tę mapę i ją sprzedawać i na tym jeszcze dodatkowo zarabiać.
Czy ta mapa później była czymś istotnym tutaj dla Pomorza, nawet wtedy, kiedy księstwo przestało już istnieć? Nie mówię o czasach polskich, ale jeszcze o czasach niemieckich.
Tak, była bardzo istotna, dlatego że nazywana jest matką wszystkich map pomorskich. Dla samej kartografii księstwa pomorskiego, rodzimej, ona niewiele więcej mogła zrobić, no bo wkrótce mamy finis pomeranie, księstwo przestaje istnieć. Ale w zasadzie wszystkie mapy, które aż do mapy Dawida Gillego z 1789 roku powstawały w Europie i które prezentowały księstwo w mniejszym lub większym stopniu, bazowały właśnie na mapie Lubinusa. Czasami wręcz niewolniczo, bo jeszcze na początku XVIII wieku mamy pomniejszoną atlasową wersję tej mapy z portretem księcia Bogusława XIV, który prawie od 100 lat nie żył, no więc ciągle jeszcze używano mapy Lubinusa jako podstawy i ciągle jeszcze mówiono o księstwie pomorskim, a to jest też bardzo istotne, że ta nazwa księstwa, które przecież już nie istniało, przetrwała w kartografii jeszcze 100 lat dłużej.
No teraz wracamy do tej nazwy. Po wojnie, jak już była administracja polska tutaj na Pomorzu, właściwie o niej zapomnieliśmy, ale jak potoczyły się losy tej mapy i historii związanej z tą mapą po wojnie, i to zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie granicy?
Mapa była znana w zasadzie od samego początku. Ona jeszcze w okresie międzywojennym została opublikowana w takim reprincie przez Towarzystwo Miłośników Starożytności tutaj w Szczecinie w roku 1926. Wtedy powstały pierwsze krytyczne opracowania dotyczące tej mapy. Ale musimy jeszcze się cofnąć, jeżeli mówimy już o tych krytycznych opracowaniach, bo w XVIII wieku, w latach 70. bibliotekarz elektorski czy królewski z Berlina Johann Konrad Ehrlichs opublikował takie niewielkie kompendium dotyczące historii kartografii, a znaczną część tej książeczki poświęcił właśnie mapie Lubinusa. I to był pierwszy taki, no może jeszcze nie do końca krytyczny, ale taki historyczny opis tej mapy i opis historii kartografii pomorskiej. No i między innymi stąd dowiadujemy się, jak doszło do tego trzeciego wydania, bardzo ciekawego, bo miedziorytnicze płyty zostały odnalezione przypadkowo w Stralsundzie na strychu u wdowy po burmistrzu. Nie wiemy, co Ehrlichs robił u niej na strychu. W każdym razie znalazł te płyty miedziorytnicze. Przekazał je pewnemu bibliotekarzowi, czy może raczej księgarzowi z Hamburga, który opublikował tę mapę w dosyć wysokim nakładzie. Natomiast wracając już do okresu powojennego...
Ale później już zaginęły te płyty miedziane, już o nich niczego nie wiemy.
Tak, niestety one przepadły. Płyty miedziane mają tę charakterystykę, że są dosyć miękkie i bardzo łatwo je przerytowywać. No więc jeżeli ten księgarz, Weidbrecht się nazywał, z Hamburga, postanowił wydać jakieś inne mapy, niewykluczone, że je po
skorzystał
prostu
z tych płyt.
Tak, że je po prostu wykorzystał wtórnie i one przepadły bezpowrotnie, ale jeżeli ukrył je gdzieś u siebie na strychu w Hamburgu, to jest możliwe,
że jeszcze się znajdą.
Że jeszcze się znajdą, na co bardzo liczę.
I co było później z tą mapą w okresie międzywojennym?
W okresie międzywojennym ona została opublikowana i wtedy powstały pierwsze krytyczne artykuły, ale po II wojnie światowej sięgnięto do niej jako do zabytku pewnej, no wtedy taki był wymóg chyba propagandowy, pewnej polskiej racji stanu, takiego dowodu na to, że myśmy tu wrócili, mamy Piastowską, bo tak przecież mówiono o Gryfitach, dynastię, która tutaj rządziła, no i tak pięknie wyglądało właśnie to ich dawne księstwo. Mapa była traktowana bardzo długo jako ilustracja, zresztą bardzo ozdobna. Mało kto się pochylał nad jej treścią, dlatego że ta treść jest wielowątkowa i tutaj w zasadzie ani narzędzia historyka, ani historyka sztuki, ani nawet geografa nie wystarczają do tego, żeby ją przeczytać.
Czyli musi być pełen zespół.
Tak, musi być pełen zespół, musi być pewna instrumentalność czy multiinstrumentalność po to, żeby można było tę mapę dokładnie przeczytać i dopiero wtedy dopełnia się pełen obraz całego księstwa. Ale też tego, w jaki sposób Lubinus widział to Pomorze.
To jak widział, jeżeli możemy chociaż na podstawie tego, co teraz rozwijamy, powiedzieć, bo rzeczywiście mapa nie jest tylko mapą, to przecież też jest drzewo genealogiczne, to też są zapiski różnego rodzaju. Jak on widział to Pomorze?
Jeśli chodzi o zapiski, które znajdują się tutaj w 7 szpaltach w dolnej części, to jest to relikt po pierwotnym zamyśle, czym ta mapa miała być. Otóż miała wtedy powstać kronika, taka nowoczesna, nowa kronika Pomorza, Księstwa Pomorskiego, do której ta mapa miała być załącznikiem. Ta kronika nigdy nie powstała. Fragmenty jej mamy tutaj zdeponowane w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Natomiast sama mapa z takiego niewielkiego załącznika, którym miała być do tej kroniki, no, wyrosła na tak wspaniałe
najważniejsze dzieło.
Tak.
Całe drzewo genealogiczne, myślę, że to jest też duża wartość tej mapy. Wtedy, kiedy oglądacie te najważniejsze kopie, to która wzbudza takie najpoważniejsze emocje? Czy jest taka kopia mapy Lubinusa, nad którą wszyscy mówią och i ach?
Największe emocje, przynajmniej u mnie, wzbudza egzemplarz, jedyny znany egzemplarz z drugiego wydania tej mapy, który znajduje się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. W dosyć ciekawych okolicznościach on do nas trafił, no ale dzięki badaniom, takim zaawansowanym badaniom konserwatorskim, mogliśmy określić, że to jest właśnie drugie wydanie. To nie jest ani pierwsze, ani trzecie wydanie. Więc to bez wątpienia jest najcenniejszy w tej chwili zabytek, bo dobrze udokumentowany.
Wymaga specjalnego przechowywania?
Tak, ona jest odpowiednio przechowywana, naciągnięta na odpowiednie krosna, zamknięta w gablocie z litego dębu za szkłem. Wisi na ścianie, na pewnym dystansie od ściany, aby tam mógł być przewiew powietrza. Tak więc no, staramy się spełnić wszelkie szykany. Zresztą, kiedy otrzymaliśmy po konserwacji tę mapę, no to dostaliśmy pełen zakres informacji.
Instrukcji obsługi.
Tak jest. Jak ją należy przechowywać, no i staramy się, aby tak ona była przechowywana.
Czy to jest mapa, którą wiele osób wiesza sobie w domu, w gabinecie?
Tak. To jest mapa, która cały czas żyje i nawet można by...
I to jest chyba w niej najfajniejsze.
Najfajniejsze i można by powiedzieć, że chyba Pomorzanie opowiadają swoją historię Lubinusem właśnie. Dlatego, że mapę możemy spotkać praktycznie wszędzie. Ja już pomijam biblioteki i muzea, bo to jest oczywiste miejsce, gdzie jest zdeponowana. Natomiast znajdziemy na przykład widoki miast z tej mapy na elewacjach budynków w Goleniowie. Znajdziemy widoki tych miast w urzędach miejskich lub w salach posiedzeń rad miasta czy rad gminy. Fragmenty tej mapy są reprodukowane jako ilustracja do rozmaitych opowieści o historii regionalnej.
Badacze... Jest przewodnik mapą Lubinusa, możemy
tak
podróżować po Pomorzu po obu stronach granicy.
Dokładnie. No właśnie to jest bardzo istotne, dlatego że mamy tutaj całe Pomorze. Tak? Mamy Księstwo Pomorskie, a więc ono trochę jak motyl wygląda po tych obu stronach Odry. Bardzo fajnie jest pojechać śladami mapy Lubinusa i czasami w dosyć zaskakujących miejscach ją spotkać, ale też zobaczyć, jak w niewielkich muzeach jest eksponowana na honorowym miejscu ona naprawdę robi duże wrażenie. No kiedyś tak było w Muzeum w Wolinie, niestety ona już straciła swój, podczas remontu ostatniego straciła już swoje miejsce, ale ciągle w tym muzeum jest. Jest na przykład też muzeum w Wolgast, gdzie jest osobne pomieszczenie.
Czyli w Wołogoszczy.
Czyli w Wołogoszczy, tak, drugiej stolicy Księstwa Pomorskiego. Zresztą sama historia mapy też ma pewien wątek wołogoski, dlatego że drugim mecenasem tej mapy był książę Filip Juliusz Wołogoski, kuzyn Filipa II Szczecińskiego.
Jak to się wszystko tak gdzieś poukłada wtedy, kiedy już znamy szczegóły? Pamiętasz, kiedy po raz pierwszy zobaczyłeś tę mapę, czy nie?
Wydaje mi się, że pamiętam, ale nie jestem do końca pewien. Chyba to było w Instytucie, wtedy to jeszcze był Instytut Historii, tutaj na Wojska Polskiego i tam w gabinecie u któregoś z profesorów
wisiała... Przy Placu Szarych Szeregów.
Tak jest, przy Placu Szarych Szeregów. Wtedy to był Plac Sprzymierzonych i tam w gabinecie u któregoś z profesorów wisiała pomniejszona kopia tej mapy. Ale powiem szczerze, mapa wtedy nie robiła na mnie dużego wrażenia.
Ale to dlatego, że po prostu jeszcze nie interesowały cię mapy tak bardzo, czy ta mapa nie robiła takiego dużego wrażenia?
Wydaje mi się, że wtedy jeszcze mało mnie interesowały mapy jako takie. No tutaj muszę oddać chyba sprawiedliwość Wojciechowi Lizakowi, u którego pracowałem i który zaszczepił mi pewną... Nie tylko pasję, bo chyba miłość też do dawnej kartografii. I u niego w antykwariacie po raz pierwszy zetknąłem się z zabytkami autentycznymi, takimi z epoki.
Jeżeli miałbyś sobie pomarzyć o tym, jakie mogą być jeszcze losy tej mapy, jak możemy ją też wykorzystać i turystycznie, i po to, żeby uczyć historii, żeby opowiadać o Księstwie Pomorskim, to jakie to by było marzenie?
Przede wszystkim wydaje mi się, jest potrzebna kompleksowa monografia, która by tę mapę próbowała zinterpretować od wszystkich możliwych stron. Myśmy próbowali to zrobić na Zamku Książąt Pomorskich. To była świetna inicjatywa. Pani dyrektor Igielska do tej pory mówi, że to była pierwsza taka inicjatywa, która zapoczątkowała pewną serię, również wydawniczą. Natomiast tamta książka niestety już w bardzo wielu miejscach straciła na aktualności. Tyle tylko, że ta mapa jest ciągle jeszcze niepoznana. I tak naprawdę obawiam się, że gdyby w tej chwili powstała monografia, która bazuje na aktualnym stanie wiedzy, ona za jakiś czas znowu mogłaby się stać nieaktualna. No i takim problemem nierozwiązanym do tej pory jest na przykład kwestia drzewa genealogicznego, które jest zaopatrzone w portrety. Mhm. Wszystkich panujących i wszystkich gryfitów i gryfitek. Natomiast brakuje tutaj trzech konterfektów. I to są trzy portrety kobiece. Trudno znaleźć wspólny mianownik dla tych trzech
kobiet. Dlaczego ich brakuje?
Dlaczego ich brakuje, tak. Mamy tutaj Zofię, która była matką Bogusława X. Mamy tutaj Katarzynę, która była córką Warcisława VII. No i wreszcie mamy Sławę, która była córką Świętobora. W przypadku Zofii i w przypadku Sławy, możemy się domyślać, że pewna zła sława, taka zła opinia o nich mogłyby spowodować, że nie zostały tutaj umieszczone.
A ta trzecia?
A trzecia nam się wymyka z tego...
Z tej zagadki w sumie.
Z tej zagadki, tak. I ona jakby nie pasuje nam do szablonu i nie wiemy dlaczego. Katarzyna akurat niczym się tutaj nie zasłużyła złym na Pomorzu. Ona zresztą z Pomorza wyjechała. Wyszła w zachodniej części Rzeszy za mąż, za Ruprechta. No i trudno powiedzieć.
Jakie są jeszcze zagadki związane z tą mapą? Są?
Na przykład zagadką jest, chociaż być może ona już wkrótce zostanie rozwiązana, bo troszeczkę już nad nią pracuję, jest tutaj w dolnej części postać Sfinksa. Jest tutaj Sfinks, który pluje i z którego piersi wylewa się mleko. Zaraz za tym Sfinksem mamy taki rząd panopli i rząd instrumentów muzycznych, które pokazują, jakie to Pomorze jest potężne militarnie, co akurat jest kłamstwem w tym wypadku, no i jakim jest kwitnącym sztuką i kulturą regionem. Natomiast co sam Sfinks tu w tym momencie symbolizuje, nie wiem tego do końca.
Ale to jest zagadka, która, jak powiedziałeś, może być niedługo rozwiązana.
Może być niedługo rozwiązana, dlatego że mleko i ślina Sfinksa mogą mieć pewne tutaj określone znaczenie. No ale tu no, nie chciałbym wychodzić przed szereg, dopóki tego nie będę wiedział do końca, to nie chciałbym o tym mówić. No i jeszcze jedna rzecz, a mianowicie postać rytownika tej mapy, Nikolausa Gaillekerkę, który sportretował się, czy zautoportretował się chyba jako Bachus. Ale czy to jest do końca Bachus? Ja tego nie wiem. Nie wiem, trudno go jakoś tak właśnie określić, bo gdybyśmy wiedzieli, kto to jest tak naprawdę, no to można by było poszukać znaczenia, tak? Jakie to znaczenie
Dlaczego
ma...
Dlaczego tak, a nie inaczej?
Tak jest. Jakie to znaczenie ma znaczenie?
Muszą państwo zerknąć na tę mapę, wtedy będą państwo doskonale wiedzieli, o jakie obrazki chodzi. Gdyby była taka szansa, żeby się przenieść w czasie, właśnie w ten czas, kiedy powstawała mapa Lubinusa i miałbyś taką możliwość, chciałbyś go o coś zapytać, czy po prostu popatrzeć na to, jak tę mapę tworzył?
Bardzo bym chciał, zainspirowany tutaj przez notatkę Filipa Heinhofera, zobaczyć, jak on tę mapę rysuje. I czy rysował ją tylko w tej części kartograficznej, bo pamiętajmy, że ta część kartograficzna to jest raptem około 1/3 powierzchni całej mapy. Czy raczej już miał pełen projekt mapy? To jest jesień 1617 roku. Na wiosnę 1618 ona już wędruje do Amsterdamu. Chciałbym zobaczyć, jak ona wyglądała na stole na Zamku Książąt Pomorskich.
Ja mam nadzieję, że kiedyś gdzieś jakimś cudem się tego dowiemy. Bardzo dziękuję za opowieści o różnych rzeczach związanych ze słynną mapą Lubinusa. Doktor habilitowany Radosław Skrycki, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Joanna Skonieczna, dobranoc, do usłyszenia.